Słyszałeś, że mąka ma podrożeć? Dwukrotnie?
Nie. Czy to jest ciekawostka? To nie jest, nie, to nie jest śmieszne.
To nie jest śmieszne. Właśnie, co? Z takie pytanie filozoficzne.
Witamy w programie Kinotok. Wiesz, że mąka zdrożeje?
Kinotok. Podcast filmowy.
Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o filmach. O dziwo. Wyjątkowo. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak minął czas, sezon wakacyjny w kinie. I jakie filmy zwróciły naszą uwagę, a przede wszystkim, jak widzimy kondycję kina, można powiedzieć, rozrywkowego, ale nie tylko, po tej długiej przerwie, którą mieliśmy w czasie pandemii, nie?
Tak.
No bo właśnie, jak długo były kina? Od listopada do maja były zamknięte kina, jakoś tak.
Tak, jakoś no tak. Bo chyba jeszcze styczeń, luty, chyba było tak, że one były otwierane i zamykane cały czas, tak? Już na nowy rok. Chyba
tak, było tak, że w marcu były otworzone te studyjne, tak? I tam tak, można było...
Znaczy nie, no wszystkie były otwarte, ale te multiplexy się nie otwierały, bo nie było sensu się otwierać, bo oni musieli cały proces przejść. To kina studyjne były bardziej elastyczne w tym momencie. No przecież ja Soul widziałem w kinie.
No tak, ja Sound of Metal widziałem w kinie, więc...
No właśnie. A to był... No,
a to był marzec. Marzec. Luty, marzec.
Coś takiego. Tak. No. I w tym okresie mniej więcej. Ale to otwierało się, zamykało, ale tak na dobre to się otworzyło na Black Widow.
Czyli w maju.
No.
W maju, no właśnie. I teraz tak.
Tak akurat, żeby się otworzył okres blockbusterowy. Mhm.
I teraz tak, no otworzyły się te kina, zaczęły się pojawiać filmy, no głównie takie właśnie wysokobudżetowe, te wszystkie, które czekały w kolejce już od roku, żeby się pojawić. No i tak rzeczywiście, no musisz przyznać, ja przynajmniej tak uważam, że pod względem ilości różnorodności filmów i tego, na co można było iść, wybór był spory w te wakacje, nie? Bo czasem są takie wakacje...
Tego było dużo.
Czasem są wakacje takie, że wcale nie ma tego tak dużo, nie tak dużo przynajmniej jak tym razem było. A jak jest, to często są takie filmy, które w ogóle, wiesz, nawet niespecjalnie się nimi interesujemy. A teraz było i trochę takich blockbusterów, i trochę ambitniejszego kina. No, była ta różnorodność spora rzeczywiście.
Znaczy, to też jest chyba tak, że wiesz, my się tam interesowaliśmy różnymi tam filmami i chodzimy do kina trochę więcej niż przeciętny obywatel, tak? Gdzie trochę więcej tego tam, znaczy, oglądamy. Więc możemy to zauważyć trochę, tak? No bo jeszcze rok temu było tak, że. Znaczy rok temu to w ogóle nie było wszystko zamknięte. Ale tak 2 lata temu było, czy w normalnej sytuacji, no to tak naprawdę to wybierałeś sobie jeden film. Może na 2-3 tygodnie, może jeden na miesiąc w tym okresie blockbusterowym, bo nadawało sobie wtedy odsapnąć jeden, że to wszystko było raczej ustalane w taki sposób, żeby nic na siebie nie nachodziło, żeby mogli zarobić jak najwięcej pieniędzy. A tutaj te filmy miały też trochę inne zadanie, tak? No bo ich celem było spowodować, żeby ludzie znowu wrócili do tych kin, żeby się nie bali. I to po niektórych tych efektach, tych box-office'ach widać, że to nie do końca się tak udaje.
No właśnie, tak, jest ten problem, że te filmy no, nie sprzedają się za dobrze, mimo tego, że już mamy szczepionki i że właściwie są poluzowane prawie wszystkie restrykcje, u nas przynajmniej, to jednak no to widać. Raz, że w niektórych krajach cały czas są wracają jakieś obostrzenia w tych większych takich rynkach filmowych, a dwa, że no ludzie, nie wszyscy się szczepią, niektórzy się boją, inni na przykład w ogóle się odzwyczaili po prostu od chodzenia do kina, albo wolą ten czas spędzić zupełnie inaczej niż siedzieć w ciemnej sali, no bo to jest, wiesz, po roku siedzenia w domu, zakładając, że ludzie raczej siedzieli w domach, to ludzie chcą po prostu gdzieś wyjechać, wiesz, coś tam pozwiedzać, spotkać się ze znajomymi. No i ten efektem tego jest właśnie to, że no te zarobki są 100 razy mniejsze niż zazwyczaj. No i teraz się cieszymy.
Znaczy to też chyba jest efekt tego, że bardzo duża część tych filmów była wypuszczona wcześniej na streamingu, jednocześnie w kinach. No bo tak było wypuszczony Suicide Squad, Black Widow na pewno. Znaczy Suicide Squad chyba miał chyba tylko tydzień kinowej, tylko tydzień w kinie było.
To prawda. No, to na pewno wpłynęło, tak. Ale zdaje się, że było chyba kilka takich filmów wysokobudżetowych.
No, Green Knight chyba był puszczony.
No, Green Knight no to też jest specyficzny film. Ale takich bardzo blockbusterowych. Fast and Furious było tylko w kinach. I też oczywiście nieźle się sprzedało, zwłaszcza w Chinach, gdzie tam już jest zupełny, wiesz, powrót do normalności, powiedzmy. Ale on, no, porównując do innych filmów z tej marki, to wciąż widać tą różnicę. No dobrze, i teraz tak. No myśmy sporo widzieli rzeczywiście filmów tych wakacyjnych, które zostały puszczone w wakacje.
No bo było, no, tak jak mówisz, było tego po prostu dużo, co nie? Że dało się po prostu, no jednak to był w jeden sezon ten tych blockbusterowy, cały dwa sezony blockbusterowe. Taki zderzasz. Czasami trudno mi było się tak zorganizować, żeby pójść na wszystko, na co chciałem.
O Jezu,
pójść.
Tak, były takie miesiące, jeden chyba był, lipiec zdaje się, był taki, że po prostu w tygodniu byłoby, pamiętasz, że były, myśmy potem mieli problem z tym, żeby, bo jeszcze mieliśmy wakacje, więc żeby nagrywać, to jak Suicide Squad wyszło chyba, czy coś, no w każdym razie było kilka filmów na raz i ja musiałem zrezygnować tam z jakichś, bo chciałem iść na to, ale no nie dało rady. No dobrze, ale jak tak ogólnie patrzysz tam wstecz na te wakacyjne, na to wakacyjne kino, to coś ci się tak rzuciło w oczy z tych filmów? Coś takiego, co stwierdzasz, że kurde, no zapamiętasz rzeczywiście na dłużej, że coś ci, wiesz, zostało na dłużej. Czy to tylko były takie typowe właśnie blockbustery, które zapomnisz po 5 minutach?
Znaczy mi się wydaje, że było dużo filmów, na których się dobrze bawiłem. Że naprawdę niekoniecznie to były najlepsze i najbardziej wybitne filmy na świecie, ale miały dużo takiego fanu podczas oglądania.
To ja, a jaki taki filmy... byś wymienił? Taki...
No nie, na przykład Jungle Cruise to jest na przykład film, w którym dobrze się bawiłem, ale to jest taki film, który wyjdę i już więcej o nim specjalnie nie powiem. Czy na przykład Black Widow, no to też był taki film, gdzie po prostu wylazłem z kina, no okej, no dobrze się bawiłem, ale... Wyszedłem z niego, zapomniałem.
Widzisz, dla mnie...
Space Jam. Całkiem dobrze się bawiłem, miałem niskie oczekiwania, więc po prostu...
No niby tak, ale wiesz, to jest tak, że kino rozrywkowe potrafi być takie, żebyś to zapamiętał. No przecież mamy klasyki kina rozrywkowego, które kochamy do tej pory. Dla mnie zawsze takim... No jednym z takich idealnych przykładów jest na przykład trylogia Powrotu do przyszłości. No to jest skrajnie rozrywkowe, a jednocześnie absolutna kultowa rzecz, do której się wraca non-stop i po prostu zapadła w pamięć wszystkim. Czy serial Indianie Jonesie. A no, te filmy, które wymieniasz, no to tak, rzeczywiście one są takie, że się dobrze bawisz w kinie, ale czy to jest, wiesz, no sama ta wartość taka, że to jest, że ten moment, kiedy siedziałeś w kinie, to przyjemnie spędziłeś ten czas, czy to wystarczy? No, wiesz, to też zależy, jak to oceniać. No.
Tak, tak, no dokładnie, bo to mi się wydaje, że już obecnie teraz kino jest po prostu tak w dystyli... Masz taki czysty destylat filmu, dobrze skonstruowanego filmu, ale właśnie takie filmy jak Indiana Jones, takie filmy, takie klasyki, co nie?
No.
To były zazwyczaj filmy robione bardziej z trochę większą chyba ilością miłości niż takie filmy, które się
niewykalkulowane. Wiesz co, ja bym ja bym aż tak nie romantyzował tego, bo z tego co wiem na przykład Powrót do przeszłości, widziałem dużo materiałów takich i wiem, jak to było wykalkulowane, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. Oczywiście są pewne takie, wiesz, happy accidents, jak to Bob Ross mówił, że po prostu coś się łączy, wiesz, jest jakieś idealne, wiesz, wiesz, jak to jest ten określenie lightning in the bottle, nie? Jest idealne połączenie różnych elementów, co sprawia, że powstaje coś, czego się nie spodziewało, no, kiedy tworzono ten film, ale w gruncie rzeczy to też była machina taka hollywoodzka, która jakby zakładała, okej, okay, musi być to i to na pewno spełni przynajmniej to zadanie bycia rozrywkowym kinem, tak? Mhm. Moim zdaniem to progres takiego kina powinien iść w tą stronę, że coraz więcej, coraz bardziej powinni się twórcy jednak wysilać, czy starać się szukać rozwiązań, które by sprawiły, że zapamiętamy te filmy, że one będą, poza tym, że są taką bardzo płytką rozrywką, żeby coś tam jeszcze było, bo to już jest, za dużo tego jest i za... Mamy tak dużą ilość w ogóle filmów, nie tylko w kinach, ale też przez streaming.
Na Netflixach,
że po prostu tego jest za dużo, żeby się wybić z czymś. I...
No wiesz, bo nawet nie musisz, nie, wiesz, filmy nie konkurują już teraz tylko z filmami, konkurują z serialami, konkurują na przykład też z grami komputerowymi, mhm. tak? Wiesz, rynek gier komputerowych jest już większym rynkiem niż rynek filmowy, więc no właśnie. Musimy teraz zmienić branżę.
No nawet ja zacząłem już grać w gry, to już jest niedobrze.
No
powstrzymywałem się długo, ale po prostu powiedziałem, nie, dosyć, muszę zacząć grać. Swoją drogą, gram teraz, mówiłem ci, że gram w Speed Racers?
Nie, a Pod Racers.
Pod Racery, tak.
Mówię, no ja, ale ja to pamiętam, jak to grałem, jak to wychodziło. No.
O mój Boże, jakie to jest cudownie proste. Siedzisz, wsiadasz po prostu do tego poda i się ścigasz i koniec. I tam nie ma więcej rzeczy. Nic nie musisz myśleć, tylko po prostu reagować szybko na zakrętach i to wszystko. Piękna rzecz.
Czy są też takie, są takie gry jeszcze dzisiaj?
Aż mi się przypomniało właśnie, że ta jedyna dobra rzecz z Phantom Menace, czyli ten wyścig pod racerów. Ale to tak dygresja.
Okej. Okay.
Wracając do... To też było. Phantom Menace też jest blockbusterem kinowym, więc to może też to nie do końca dygresja. No ale tak, ale właśnie na przykład mówisz o tym Jungle Cruise.
Znaczy nie, no oczywiście, że to wiesz, bo dużo pracy i serca włożone w te filmy, tak? Ale teraz, wiesz, Disney na przykład szczególnie jakby trzyma bardzo pieczę nad tymi swoimi filmami i czasami czuję się, że one są trochę nagrywane przez...
Wiesz, automat.
Komisję trochę, co nie? Automat, komisja, SR, musi być tak.
No właśnie,
tak,
wiesz,
tak,
to jest coś takiego, że my będziemy o tym jeszcze trochę dzisiaj gadać a propos Shang-Chi, ale to jest coś takiego, że te duże korporacje, te duże studia muszą się nauczyć tego, że współczesnemu widzowi, przynajmniej w takim zróżnicowaniu, w jakim już teraz jest, nie wystarczy tylko czysta rozrywka. W sensie albo nie taka rozrywka, że po prostu właśnie wyłączasz myślenie i oglądasz film i wychodzisz. Że trzeba kombinować, że chwyty, że tropy fabularne mamy, większość z nas ma w jednym palcu, bo to ma w grach, bo to ma w tysiącach innych filmów, seriali. I naprawdę trzeba kombinować, żeby to nawet od strony takiej stricte fabularnej było ciekawe. I trochę widać, że oni kombinują, tylko że to ciągle jest takie kombinowanie właśnie na zasadzie, że no tam dodamy jakiś twist albo coś tam pozmieniamy takiego, żeby się widz może czegoś tam nie spodziewał. Natomiast...
A tak naprawdę to była dziewczyna.
No właśnie, ale tak, ale nie ma takiego... No w gruncie rzeczy i to jest... Najlepszym tego przykładem moim zdaniem jest The Suicide Squad właśnie tegoroczny. W gruncie rzeczy najciekawsze produkcje, które myślę, że zostaną na dłużej w nas, to są te, gdzie twórca, po pierwsze został dobrany dobrze reżyser, a po drugie dali mu wolną rękę i nie widać tego studia, które stoi i pilnuje. I nie zastanawia się, wiesz, na każdym kroku, że a tutaj musimy dodać ten element, a to musimy usunąć, a tu się będą fani gniewać, że tego nie ma, a coś tam, nie? Mhm. I teraz, okej, okay, dobra, Suicide Squad, ten nowy Jamesa Gunna sprzedał się fatalnie. To znaczy sprzedał
ale
się nieźle, ale był drogi.
Też, tak?
No tak, ale porównując nawet do innych filmów, które też na HBO Max się pojawiły, sprzedał się słabo. Oczywiście powody są...
No to też rozmawialiśmy, że są różne powody.
Są różne powody, tak. Ale w gruncie rzeczy, no wiesz, informacja jest taka dla studia. Okej, zaryzykowaliśmy, trzeba było nie ryzykować, trzeba było zrobić to w sposób bezpieczny, jednak bezpiecznie znaczy większe pieniądze. No i tego się trochę obawiam, że wiesz, no bo tak samo no, Jungle Cruise, pomimo, że był na Disney Plus też tam za dopłatą, to jednak nieźle się, dużo lepiej się sprzedał. Te wszystkie filmy, które wiesz, są bezpieczne, one się dobrze sprzedają, więc cały czas no, my sobie możemy wymagać czegoś innego, ale chyba koniec końców to zawsze będzie, zawsze to kino, będą jakieś wiesz, takie odłamki, takie właśnie wiesz, jakieś odszczepieńce typu The Suicide Squad, ale to zawsze będzie takie wiesz, takie kino no masowe, dokładnie tak jak nazwa wskazuje, czyli takie, żeby każdy był zadowolony, że
no bo to jest chyba tak, że to jest chyba tak, że jeśli jesteś takim przeciętnym widzem i idziesz do tego kina to przysłowiowe 3-4 razy do roku, to tak naprawdę nie widziałeś tego wszystkiego jeszcze, co nie? Niby ten widz jest przesycony tymi wszystkimi rzeczami, ale może dla niego właśnie te pojedyncze elementy, te pojedyncze zmiany są wystarczające, tak? Że jak my już chcemy pójść do tego kina, to chcemy jednak pójść na coś innego trochę i coś ciekawszego.
Wiesz,
to jest perspektywy, kwestia bardziej tak. Perspektywy, tak?
Taki a Marvel...
Więcej, wiesz, że no właśnie, że Marvel zrobił jakby coś super, tak? Że z perspektywy tej ekonomicznej, tak? Że
wycwanili się.
Masz serial i po prostu... My wypełnimy ci ilość slotów, które ty masz na chodzenie do kina swoimi filmami, bo to jest serial, tak? No bo jeśli to są, nie wiem, jesteś nastolatkiem, no to nie możesz sobie wydać tyle pieniędzy, żeby sobie pójść do kina, tak? Szczególnie, że pójść do kina to nie jest tylko cena biletu, bo to jest twój czas, transport, powiem jakieś tam popcorn, ludzie czasami kupują, tak? Nie wiem, podobno.
Niestety. Ale nie, no dla kin na szczęście oczywiście. Kupujcie popcorn, tylko go później wyrzućcie, nie kupcie w kinie. No dobra, to bo czuję, że zaczynamy wchodzić trochę na terytorium Shang-Chi, więc zostawmy to i tylko powiedz mi, czy jaki jest twój ulubiony film tego lata? Jaki taki, który byś tak rzucił?
Trudno mi powiedzieć, bo to jest, wiesz, film właśnie z perspektywy który mi się najbardziej podobał, czy taki, który był najlepszy, bo to jest chyba taka różnica.
Okej, zróbmy tak, film, który jest takim typowym letnim blockbusterem, żeby nie iść w stronę tych filmów, które no tam się powiedzmy przypadkowo znalazły trochę, tylko takie, które ewidentnie są zaprojektowane na to, żeby były letnim blockbusterem.
To mi się wydaje, że tak by... Filmem, który chyba najlepiej spełnia tą rzecz jest Jungle Cruise, bo on właśnie jest takim filmem, który jest taką czyściutką, taką przygodą, no jest bardzo ładnie zrealizowany, tak, ten jednak set design, jednak wszystko było tam pięknie tam zrealizowane, jest The Rock, który jest przecież jednym wielkim chodzącą charyzmą, tak. Trochę tak jest.
No trochę tak jakby... jest. Chociaż już go zaczyna ten John Cena prześcigać w charyzmą.
Trochę tak. I wiesz, to jest taki film, który że jeśli byś był dzieciakiem, to byś spokojnie mógł, wiesz, czuć radochę z niego, co nie? Bo też myślę o takim, wiesz, że my sobie myślimy o Indianie Jonesie, nawet o mumii możemy sobie myśleć, tak?
Tak, a ówcześni 30-parolatkowie mówili, o Jezu, Indiana Jones, o za głupota.
Jezu, to przecież czytałem sam książki Peking takie, Bach, to już to było, to już wszystko było. No, więc mi się wydaje, że to może być taki film, który kiedyś z perspektywy czasu ludzie też będą o nim dobrze wspominać może.
Może tak, no może.
Bo ma wszystkie elementy, które jakby taki film przygodowy może mieć. Jeszcze ma The Rocka, więc...
No to prawda. To prawda. A taki najmniej, taki największe rozczarowanie tego roku w tym zakresie, tego kina rozrywkowego, letniego.
Chyba trudno mi powiedzieć, bo nie widziałem Fast and Furious, a ludzie dużo negatywnych rzeczy o nim mówili, ale nie niekoniecznie, no nie byłem, to nie będę oceniał. Ja się zastanawiałem, czy właśnie, czy Black Widow nie było chyba tutaj najsłabsza z tych wszystkich. Znaczy, takim wiesz, że jako film, taki letni film, tak? No bo to już wszystko tam było. Wszystko, co jakby w tym filmie miało być zrobione, to było zrobione. Tylko, że to były filmy Marvela. To nie był powrót do jakichś filmów sprzed 20 lat, tylko to był powrót do kolejnego Marvela, kolejnego takiego thrillera szpiegowskiego Marvela. I nie robił czegoś takiego swojego. No i też tam dużo było trochę kontrowersji przy tym filmie, jakby nie patrzeć.
No, to akurat dobrze. Ludzi. Kontrowersje no, zawsze
dla
są.
Kogo? Zależy dla kogo.
Dobra. No tak, no to dla mnie, jeśli chodzi o takie najfajniejsze przeżycie w kinie, też jest to dla mnie problematyczne, bo ja bym powiedział The Suicide Squad, tylko
a
że
ja też
on,
o tym pomyślałem, ale to nie był film wakacyjny.
No właśnie, no on jest na tyle dziwny, że trudno go nazwać, trudno go zmieścić w tą kategorię typowego letniego blockbustera, nie? No jest latem, jest
znaczy, blockbusterem. Bo po pierwsze nie jest, ale nie jest PG-13, to mi się też automatycznie go wyklucza.
Okej, no to wykluczając The Suicide Squad, powiedziałbym, że Luka, bo Luka to jest po prostu esencja lata, tak? W filmie. I to jest wszystko to, czego w sumie można oczekiwać od filmu, na który się idzie w wakacje i na przykład z jakichś powodów nie można wyjechać gdzieś, bo jest pandemia albo cholera wie co. To masz ten cały klimacik wakacyjny jest. No i zapamiętam ten film. To jest tak, to jest właśnie jeden z tych blockbusterów, który oprócz tego, że dał mi masę przyjemności z oglądania, to wiem, że będę chciał wrócić do tego filmu, że będę pamiętał o tym filmie i miał coś, wiesz, miał coś jeszcze takiego w sobie, taki element, który sprawia, że możesz od nowa w nim coś znaleźć ciekawego, nie?
Nowego i przyjemnego. No.
Tak. A jak chodzi o rozczarowanie, no to musiałbym powiedzieć, że F9, czyli Fast and Furious. I to jest problem taki, że to nie są dobre filmy nigdy. Ale w swojej świadomości tego, że nie są dobrymi filmami, potrafiły wysycić do granic możliwości ten koncept.
Szybkie samochody.
Tak, wszystko szybko, samochody, skakanie z budynku na budynek i tak dalej. A tutaj mam wrażenie, że ten film jest cholernie wolny i cholernie się wlecze i niepotrzebnie dodane jakieś dramaturgia rodzinna, jakieś takie rzeczy, które nas gówno obchodzą i po prostu no pamiętam, że wyszedłem bardzo rozczarowany z tego filmu. Mimo, że oczywiście no jest tam kilka fajnych scen pościgów, to nie jest w żadnym razie...
Jezu, pamiętam, to podejrzewam, że oni w kosmosie latają.
Tak, to nie jest w żadnym razie jakiś, wiesz, fatalny film czy coś, tylko po prostu no come on, weźcie po prostu ten temat i zróbcie coś naprawdę odjechanego. Tego mi brakowało. No tak, więc koniec końców podsumowując ten temat wakacyjnego blockbustera, było dużo, było różnorodnie. Oczywiście nie mówimy o Annette czy Zielonym Rycerzu, które no u mnie są na dwóch pierwszych miejscach, jeśli chodzi o te filmy, które w wakacje widziałem. Ale
mi się
to są...
wydaje, że Green Knight jest super, jeśli chodzi o, wiesz, z perspektywy jakości filmu i tego, co tam oni zrobili i że ale... to jest jakby zupełnie inne doświadczenie filmowe niż te wszystkie inne filmy, więc to by był film, który mógłby wyjść na jesień.
Tak. Nawet lepiej, spokojnie. Nie? Taki klimacik jesienny jest. No. To się zgadzam. No dobrze, więc to byłoby po temat, który omówiliśmy, czyli wakacyjne blockbustery tegoroczne. A teraz tak, przed nami jesienny sezon filmowy. Jesienny sezon filmowy to jest taki fajny sezon, bo tak naprawdę wtedy się zaczynają pojawiać takie... Też dużo jest blockbusterów, a to często są takie blockbustery, które już mają ambicje bycia czymś więcej. I to są często blockbustery, które na przykład potem walczą o Oscary. I to są no, po prostu filmy o ciekawej tematyce, które są najczęściej do starszego odbiorcy, do, wiesz, do osób o takich, wiesz, no może większym spektrum oczekiwań wobec filmu. Oczywiście zdarzają się też głupoty, ale no, na przykład jest mnóstwo no, głupich horrorów, nie? W październiku, ale to zawsze będzie coś takiego. Natomiast jest już coraz więcej takich ciekawych produkcji różnorodnych i tych oscarowych też. No i tak, my tu sobie chyba porozmawiamy o takich kilku, które sobie wybraliśmy z tego sezonu. Przede wszystkim oczywiście Duna. Na Dune,
no, która się przewija cały czas.
Tutaj. Która, cholera jasna, jak oni to znowu przesuną, ja pierdyczę. Ja już to niestety...
To nie jest jedyny film z historią przesuwania, więc wiesz.
Nie jest.
Oni, wiesz, na tej liście, więc...
Oni już przesuwają, oni już przesunęli Venoma o tydzień, już przesunęli jakiś tam inny film na następny rok.
Taki mały, takiego, wiesz, Bonda też przesunęli przecież.
Ale nie na następny rok, tylko o...
Nie na następny rok, ale przesunęli ale jakby powolutku, też terminowo. Ale
powolutku zaczyna się powtarzać historię sprzed roku, nie?
Wiesz, dowcip przesuwania Jamesa Bonda jest...
Już nieśmieszny po prostu.
No trochę. Ja już wiesz, to ja pamiętam, że byłem taki, o super, to jak będę na kwarantannie, to sobie obejrzę wszystkie filmy z Bondem, akurat będzie czas.
Co na HBO?
Tak, na HBO były. I byłem taki, no super, obejrzę sobie je wszystkie, tak żeby sobie...
Na wiosnę będzie Bond.
Wszystkie. Tak, może jeszcze sobie tego Craiga powtórzę, to może te nowe. Zapomniałem zupełnie już wszystko.
Trzeba od początku. Trudno.
No to z Craigiem, no nie wiem. Już nie,
ja cały czas liczę na to, że jak przed Bondem będzie dyskusja o Bondach i ty będziesz specjalistą. Więc musisz sobie przypomnieć te filmy.
No wiesz, ja widziałem wszystkie. No. Parę razy już teraz nawet.
No to super. Więc no ale...
Musimy się w garnitury wtedy ubrać.
Tak. O Jezu, to są minusy tego, że nas widać. Ale w każdym razie... no właśnie, ta Duna, oni przesuwają i przesuwają. No ale załóżmy, że jej już nie przesuną, że w październiku się pojawi. 15 bodajże jest premiera października. Kurczę, ten film, on już miał premierę jakąś taką uroczystą w Stanach, na festiwalu w Wenecji. I ma już pierwsze recenzje i są, generalnie są, jest bardzo dużo bardzo optymistycznych i sporo optymistycznych, ale jest też sporo takich rzeczy, które trochę mnie niepokoją z tego, co tak widzę, że no nie ma aż takiego hura optymizmu, nie ma aż takich zachwytów jak przy Blade Runnerze na przykład Villeneuve'a. Mhm. Zwraca się uwagę na pewne elementy, które nie pasują w tym filmie, które nie działają i to tak wyraźnie nie działają. Znaczy jest, wiesz, jest wyraźny nacisk, że coś tu w tym filmie nie działa. Ale to jest kilka takich głosów. Znaczy jest sporo głosów takich absolutnie pełnych zachwytów, więc ja cały czas jestem... bardzo dobrej myśli, bo to jest film, na który najbardziej czekam i ty chyba też, nie, w tym roku.
Trochę tak, no wiesz, no ja sobie teraz zaczynam właśnie czytać, już jestem na końcówce i tak szczerze ci powiem, że jako książka do adaptacji na film, co nie, tak, do adaptacji, to jest świetna książka do adaptacji na film. Bo to są spiski, to są, wiesz, pustynie, czerwie, że te wszystkie elementy, że na przykład tak jest fundacja, gdzie że to jest, wiesz, książka o gościach, którzy siedzą i rozmawiają ze sobą, co nie, że masz taki rodzaj kina, taki rodzaj książek, co nie, science fiction, że
gadające głowy.
Sobie siedzą, rozmawiają, nic się nie, większość książek Lema, co nie, że tam siedzą sobie ludzie i rozmawiają ze sobą i patrzą, co się dzieje, i tyle. Ale w Dune się dzieją rzeczy, tak? To jest książka, taka bardziej książka, to jest takie space fantasy trochę, czyli tam masz przygody, masz te super zdolności różne, walczą ze sobą, strzelają do siebie. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra książka do zaadaptowania. Trochę nie rozumiem jej statusu kultowości obecnie, że to nie jest jakaś turbo wybitna książka, jakby tak jak ona byłaby sprzedawana, bo tam To jest bardzo jak właśnie taka powieść fantasy, gdzie to wszystko się miesza ze sobą, że to jest konflikt, że jest taka saga tak naprawdę. I to dopiero tak jakby początek tej sagi. I rozumiem, że z wizualnego punktu widzenia ten reżyser jest też świetny, tak? I że potrafi robić te duże żyzny, ale może się okazać, że to nie jest do końca. Jakby, że ludzie, którzy biorą na warsztat sobie tą Dune, nie wiem, czy do końca to są osoby, które powinni się za tą Dune brać. Mi się wydaje, że za taką Dune się powinien brać, nie wiem, Peter Jackson. Albo
David Lynch.
Albo... Nie, właśnie, że... właśnie mówię, że David Lynch... Że to, nie wiem, czy to jest do końca, bo to jest tak, no jest to trochę ta powieść, ta historia jest taka bardzo, jak to się mówi?
Enigmatyczna. Oniryczna.
Może nie oniryczna, tylko bardziej taka, wydaje mi się, że osoba, która to pisała, mogła być dużo na grzybach. Że niektóre te koncepcje, ale to nie jest do końca... Bo to jest tak, że ta książka jest w taki sposób napisana, ale rzeczy, w które się w niej dzieją, nie są do końca takie. Tak, że to jest jakby, że ta książka bardziej się broni tym, w jaki sposób jest napisana, ale nie do końca, co się w niej dzieje. Więc może gdyby tą fabułę po prostu uprościć, zrobić, znaczy nie, może nie uprościć, tylko skupić się właśnie na spisku, na tej walce, na tych konfliktach.
To no, gra o tron w kosmosie.
Bardziej. No, trochę tak.
Pretty much.
Ale już teraz będę już, no.
No tak,
bo,
więc...
No nie do końca, bo to nie jest aż tak, ale no może tak...
Upraszczając.
Sobie uprościć, no.
Tak. No właśnie, no więc dlatego ja oczywiście czekam na ten film i mam nadzieję, że te niepokoje, które tam widać w tych niektórych recenzjach, to są takie, wiesz, nigdy nikogo nie uszczęśliwisz, nigdy wszystkich nie uszczęśliwisz, nie? Więc zakładam, wyobrażam sobie, bo na przykład tam jest taka uwaga, że jest małe skupienie na postaciach, a bardziej na world buildingu. I rozumiem, że to może być minus, jeżeli chcesz śledzić te postaci, a one nie są aż tak frapujące, ale też znając to, jak Villeneuve robi te swoje filmy, to one takie trochę są. On bardziej myśli o koncepcji, on jest konceptualnym twórcą, a nie twórcą, który się skupia na postaciach w sensie takim, że tutaj nie wiadomo jak bardzo je, wiesz, rozbuduje. Po prostu dla niego koncept zawsze będzie ciekawszy i wizualna strona. I mi się wydaje, że po prostu trzeba się na to nastawić idąc na Dune, że to będzie właśnie bardziej skupienie na tej historii, co się wydarza, a nie na postaciach. Ale zobaczymy oczywiście.
Ale... Postacie w książce to są... Akurat Herbert też postaci pisze słabo.
No, z tego, co mi się udało troszkę tam posłuchać na audiobooku, to też stwierdzam, że one są dość sztampowe. To znaczy, one są takie, wiesz, mają swoje, każda ma jakieś zadanie, które wykonuje, natomiast tam nie ma, nie wiadomo, jak bardzo charakterystyki postaci opisanej, czy nie wiadomo, jak on się bawi tymi postaciami, nie? To wszystko jest takie...
Jest bardzo dziwna rzecz, że tam zawsze nie masz w książce żadnego specjalnie domysłów, tylko każdy, co nawet tak ma, że jak masz akapit, co myśli dana postać, po czym kolejny raz akapit, co o tej sytuacji myśli dana postać. Że nie masz jakby tam domysłów i budowania tych postaci, tylko wszystko o tych postaciach wiesz. Nawet jak się pojawia główny zły Baron, to on jest zły i ty 100% wie, że on jest zły, co nie? Nie ma opcji. Tak, tak. On nawet sam niuansów. Sobie w głowie mówi, jak on jest zły. Tak.
No, Boże. Ups. No. Nie zachęcasz. Nie, ale dobra, no wciąż to jest najbardziej oczekiwany przeze mnie film. Także no. Duna na pewno na pierwszym miejscu, u nas obu chyba. No i tak, no i James Bond oczywiście, którego przesuwają.
No bo ostatni Bond z Craigiem. To jest trzeci ostatni Bond z Craigiem, według mojej informacji.
To jest drugi chyba, a może trzeci, może masz rację, może
albo
trzeci.
On
chyba od Skyfalla już mówił, że rezygnuje. No już wystarczy, już pora umierać.
Tak.
Zwiastuny, teraz się pojawił jakiś zwiastun nowy. jestem bardzo na tak. To jest bardzo bondowskie, bardzo tak. W klimacie. Nie widzę, żeby tam było jakichś zaskoczeń takich, że wiesz, już nawet zespoilowali, że nowym Bondem jest ta dziewczyna w zwiastunie. Już
znaczy, olali nie, to jest, znaczy, że ona nie jest nowym Bondem, 07. Tylko, że ona jest... No.
No, więc...
No bo masz ograniczoną ilość numerków, co nie? Jeśli no, ten oczywiście. Klik cały czas ucieka i już nie jest tym 0 od iluś tam, to...
To już pora no, nowego 07.
Pora umierać trochę.
Pora umierać, no, ale chcę zobaczyć, jak Bond umiera. No. Chcę zobaczyć, czy umiera w, wiesz, w chwale, czy umiera, wiesz, z tarczą, czy na tarczy. Także na Bonda jak najbardziej chętnie pójdziemy.
Tak, żebyśmy mogli poczekać to 5-6 lat i zobaczyć, kto będzie nowym Bondem.
No i kto myślisz, będzie nowym Bondem? Będzie ta dziewczyna? Nie, oni tam ci, ta rodzinka, już zapomniałem, jak oni się nazywają, która ma prawa, nie pozwolą na to, bo oni mają swoje zasady i okej, no nie, niech mają zasady. Ja wciąż mam nadzieję, że... Nie, ostatnio stwierdziłem, że zajebistym Bondem będzie, byłby Ewan McGregor. I nikt tego nie jakby...
Nie podłapał?
Nikt wcześniej tego nie zauważył, żeby ktoś zaproponował. Mamy Brytyjczyka, który jest w odpowiednim wieku, bardzo dobrze się prezentuje w garniturze. Fakt, nie grał do tej pory tego typu ról, ale właśnie dlatego to może być ciekawe, jak on by to rozegrał. Aczkolwiek no, są oczywiście takie, wiesz... uwagi, że to, że on zbyt łagodną ma tą twarz, on jest taki za bardzo bratłata, a za mało...
Ale to samo każdy mówili Bondzie tak naprawdę, o Craigu mówili dokładnie to samo.
Nie, to Craig, a nie, nie, Craig, dla mnie to Craig zawsze był taki obszczymur. Ja go w garniturze nie widziałem nigdy, znaczy widziałem go w Bondzie, ale wcześniej to zawsze mi się wydawało, że to jest taki, wiesz, taki aktor, co właśnie chce lać się po ryju i tyle. I trochę go takiego zrobili, Bonda, nie? Więc zawsze można, wiesz, zawsze można troszeczkę pod aktora to zrobić, więc ja propsuję za McGregorem. No dobra, co jeszcze? Jeszcze z takich filmów, które się pojawią jesienią. Ostatnia noc w Soho. To jest film, Ostatniej nocy w Soho. To jest film, który, o którym w sumie tak naprawdę ja
za
nie,
dużo nie, wiadomo.
Nie wiem za dużo. Już on już miał swój pokaz w Wenecji i zebrał mieszane, ale z przewagą pozytywnych opinie. Wciąż zwiastun był tak zajebisty i tak, wiesz, taki zapamiętywalny i ten temat i ten motyw podróży w czasie, jeszcze tych wątków takich, wiesz, klimat taki, espionaż i to wszystko, to gdzieś... sprawia, że po prostu mi no porusza te wszystkie nutki u mnie, które lubię. Już oczywiście pomijając, że tam Anya Taylor-Joy gra, której jestem
ale
fanem
wiesz,
od dawna.
Mi się bardziej tutaj ciekawe jest to, że to jest horror od Edgara Wrighta.
No właśnie, jeszcze Edgar Wright.
Czy on kiedyś puścił Bubla? No.
Bubla nie puścił. No właśnie, nie puścił Bubla nigdy, tak. No właśnie.
Tak, że to jest jakby... stabilny reżyser, który robi rzeczy, które są ciekawe, inne i zawsze tak w taki ciekawy i mądry sposób dopracowane na swój sposób i to jest taka też osoba, która no chyba tak robi kino trochę dla mojego, to jakby, że ja jestem trochę targetem. Tego filmu, tak? No.
No tak, on zabłysnął tą całą... ona się nazywa jakoś ta trylogia, już nie pamiętam w tej chwili. Cornetto Trilogy.
Trilogy.
Czyli świt żywych trupów? Nie.
Tak, świt żywych trupów.
Świt żywych trupów, Hot Fuzz i...
Hot Fuzz i... This is... Nie, to The End? Nie,
the end of the world.
This is the end? A tak, to jest The End of the World, który jest filmem o ludziach, którzy idą na alkoholowy banter i w trakcie tego czasu jest apokalipsa, znaczy nie jest apokalipsa, tylko przylatują kosmici.
Inwazja kosmitów, tak. Także no, wszystkie te filmy są bardzo uwielbiane przez ludzi. No a potem próbował właśnie sił w jakimś tam kinie akcji, w jakichś innych gatunkach i rzeczywiście masz rację, że nigdy nic chyba bardzo poważnie nie spieprzył, więc ja wciąż, ale u mnie właśnie Edgar Wright u mnie jeszcze nie jest tym nazwiskiem, dla którego bym na pewno poszedł do kina. Mhm. Bardziej ten klimacik mnie przyciąga i ten zwiastun mnie przyciągnął. Także bardzo, ja wciąż bardzo czekam na ten film. No i mamy jeszcze tak. Mamy jeszcze Kuriera Francuskiego. Nie będę mówił całego tytułu. Niech będzie Kurier Francuski po prostu. Czyli Wes Anderson nowy, który po prostu, no już nie mówiąc o tym, że on w Cannes, to w ogóle tam wszyscy się zachwycali tym filmem. I to mówi się, że to jest w ogóle jego najlepszy jak do tej pory film. No ale to mało też mówi, tak? Bo to zawsze robi dobre filmy. No ale to jest, wiesz, to jest Wes Anderson. No po prostu idziesz na Wes Andersona, bo jak możesz nie iść, no.
No tak, no bo to jest po prostu kolejny film, który, kolejny jakby reżyser, który nie dość, że czekał rok na to, żeby wypuścić ten film, to jednak wszyscy wiemy, jaki on jest i mi się wydaje, że to może być taki film, który jeszcze jest bardziej podkręcony niż cała reszta jego
jeszcze
filmu.
Bardziej scentrowany, jeszcze bardziej symetryzowany. Tak. Po prostu już tak na maksa, że aż nie możesz uwierzyć, że to jest film z prawdziwymi
aktorami. Aż cię boli po prostu.
Tak, tak? Aż masz... Wiesz, to jest coś tak, znaczy... Jak masz taką, to się nazywa takie natręctwo, nie? Nerwice natręctw, że po prostu wszystko musi być równiutko ułożone, no to jak ktoś taki ogląda ten film, to ma, o Boże, to jest taka przyjemność. Nareszcie film, gdzie wszystko jest równo ustawione, ale...
To jest film tak wycentrowany, że nie jesteś w stanie obrócić głowy w trakcie seansu.
Tak, bo wszystko ci się burzy automatycznie.
Burzy.
Tak, to jest taki film, który najlepiej w ogóle nawet pójść do kina, ale do pustej sali i ustawić się na środku sali, dokładnie, w środkowym rzędzie, na środkowym siedzeniu i oglądać samemu i w ogóle, wiesz, chłonąć. Więc mam nadzieję, że będzie mała popularność tego filmu i że właśnie pójdę do kina i nikogo nie będzie w kinie.
No i wiesz, masz aktorsko, jakby trochę jest to przesycone, więc poza, wiesz, standardami masz, wiesz, Timotego, tego jak?
Chalamet.
Timothy Chalamet, tak? Mm-hmm. Chalamet? Nie? Mm-hmm. Tak. Który, wiesz, też teraz już się wybija gwiazdorsko, jest wszędzie. Wiesz, tam się gdzieś tam Tilda Swinton ma pojawić.
Standardowa ekipa Andersona. Bill Murray,
Jeff Goldblum. Nie mówię o nich. Ed Norton, Wilson, więc ten nawet William Defoe, Brody, że jakby standard jest, tak? Ale poza
tym. I to jest jeden z tych twórców, na których... To nie jest to, że ja nie chcę, żeby on mnie zaskoczył, bo oczywiście, że chcę, ale nie po to idę na niego. Idę po to, żeby zobaczyć Andersona. To tak jak idziesz na Alena, czy tak jak idziesz na... mało jest też, już zostało takich twórców, którzy tak bardzo stworzyli taki bardzo charakterystyczny styl, taki po prostu, że się nie da... Nie da się go raz... Podrobić to może się da, ale wiesz, no jest zawsze... Te filmy są zawsze takie same i bardzo dobrze, tak?
Wiesz... Jaki musisz być super reżyserem, żeby chciał u ciebie regularnie grać Bill Murray, który jest historycznie znany jako osoba, która nie lubi specjalnie już nagrywać czegokolwiek, jest osobą, która sprawia olbrzymią ilość problemów i nikt nie chce z nim też współpracować, bo po prostu on sam już wkurza ludzi tylko po to, żeby nie musieć nigdzie chodzić, co nie, że... I... Jaki ty musisz być reżyserem, żeby Bill Murray do ciebie wracał, tak?
No właśnie, to jest dziwne, jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, co reprezentuje Anderson. On jest asymetryczny w każdym aspekcie. No i jeszcze pozostaje nam z tego, co żeśmy sobie wybrali, na co na pewno czekamy i na co chcemy iść, czyli Eternals Marvela. I to jest taki, wiesz, ja dodałem ten film, ale... Powiem tak, po obejrzeniu Shang-Chi już troszeczkę mniej mam ochotę, ale wciąż to jest film laureatki Oscara za Nomadland. Wciąż widać to, że to jest jej autorski jakiś tam sznyt w tych zwiastunach, nawet w kwestii jakichś motywów, nie? Że jest motyw tej przestrzeni, że jest motyw tego... tej folkowości tego wszystkiego, że jest skupienie na prostym ludzie tak zwanym, tak, na tych zwykłych ludziach też, że są ci Eternalci, ale są też oni też stają się zwykłymi ludźmi, tak, kiedy schodzą na ziemię. Więc te wszystkie motywy, interesują tą reżyserkę, której w tej chwili nie wiem czemu wypadła mi z głowy.
Chloe
Zhao. Te wszystkie motywy Chloe Zhao tam są, więc to jest, po prostu jestem ciekaw. Nie to, że zwiastun mnie jakoś nie wiadomo jak zachęcił, ale po prostu jestem cholernie ciekaw, jak reżyserka, która jest znana z minimalistycznego, kameralnego kina o zwykłych ludziach, zrobi film o bogach z kosmosu, nie?
To jest... Wiesz, no sceny akcji nagra ktoś inny, a ona zajmuje
się... Ale nawet, tak, ale sceny akcji, ale nawet te momenty dramatyczne, jak ona... wiesz, z której perspektywy ugryzie ten temat. To mnie bardzo, bardzo ciekawi.
No to zobaczymy. No, ja teraz szczerze ci powiem, że tak nie mam do końca teraz jakby pomysłu, co by tam, jakby takiego, wiesz, stricte przemyślenia na temat tych Eternalsów. Mi się wydaje, że teraz próbuje Marvel strzelać w trochę inne, w inne trochę pomysł, tak? No bo Shang-Chi to jednak był film jakiś tam kung fu, tutaj robią Eternalsów, który też prawdopodobnie może być innym trochę filmem nagranym. Zobaczymy.
No jestem bardzo ciekaw, czy oni w końcu, czy tutaj w tym przypadku dadzą reżyserce więcej swobody. Pamiętajmy, że ten film powstał przed Nomadlandem, więc to nie jest jeszcze ten to nie była jeszcze reżyserka tak prestiżowa, żeby Marvel tutaj, wiesz, mógł się ugiąć, tak? Więc być może ten film będzie wciąż w takiej formule Marvelem, typowo marvelowskiej, nie? Że oczywiście jest ciekawa reżyserka, ale to wciąż jest to samo. Zobaczymy.
Chodzi... Marvel raczej dobrze wycelowywał, jeśli chodzi o reżyserów.
No, pamiętaj, że Kenneth Branagh, który do tej pory, zanim zrobił Thora, był znany z takich najlepszych adaptacji Szekspira. Jego Thor, moim zdaniem, to jest bardzo przeciętny film. I było parę takich, poza Gunnem, który z jakiegoś powodu dali mu fory i mógł sobie zaszaleć ze strażnikami, do pewnego stopnia, ale jakoś tam mógł. No to nawet, wiesz, no... Było tam kilku reżyserów, którzy... już mieli jakieś takie resume bardziej ambitne, a wciąż te ich filmy marvelowskie no nie były do końca nie było widać ich ręki aż tak bardzo, nie? Więc zobaczymy, no może, wiesz, to jest też kwestia taka, o tym pogadamy sobie znowu a propos Shang-Chi, że w którą stronę oni chcą iść z tą czwartą fazą, czy pozwolą jednak tutaj troszeczkę bardziej twórcom zaszaleć. Ale dobrze, zaraz do tego przejdziemy. Czy coś
Czyli
jeszcze?
Jak się zapowiadasz w ogóle na tą jesień?
Jesień bardzo, taki... bardzo mi się podoba. Znowu, to są filmy, które wiem, że chcę iść na nie, ale jestem pewien, że pojawi się mnóstwo, o których nie słyszałem albo o których wydaje mi się, że...
Bo tak jest jesienią, co nie? Tak. Że ty nie wiesz do końca, co tak naprawdę będzie w kinie. I co jeszcze będzie można tam zobaczyć?
Nie ma takiego stricte filmu science fiction chyba, poza Dune'ą, która jest bardziej science fantasy, ale nie ma tego corocznego Marsjanina czy Interstellara, gdzie lecą w kosmos. No
to prawdopodobnie Dune'a będzie taka.
Co no tak, Dune'a zastąpi tą, wypełni tą lukę. Dobrze, więc...
To była jesień.
To była jesień, a teraz wracamy do... Jeszcze mamy lato.
Jeszcze mamy lato, właśnie.
Słuchaj, mam do ciebie pytanie. No. Jak myślisz, ile warte jest ludzkie życie?
Gdzieś można to policzyć. W zależności od tego, jak będziemy sprzedawać te organy, to będzie troszkę inaczej. Jeśli chodzi o cenę wszystkich minerałów, które znajdują się w człowieku, to jest... jakieś nawet nie, chyba nie cały dolar.
Okej, zaskoczyłeś mnie, szczerze mówiąc, myślałem, że wziąłem, że o nie miejesz i powiesz, nie wiem, co to za pytanie, a ty mi jeszcze odpowiedziałeś dokładnie, wow. Czyli czyli jesteśmy warci dolara, super.
Znaczy, jeśli byśmy przerzucili człowieka na...
przeliczyli tylko jego chemiczny skład.
No. Ale tak, to mniej więcej coś takiego, więc całkiem tanio. Chyba jeśli tanio. Byśmy tak liczy się około, czy zakłada się około 300 tysięcy chyba. Dolarów.
300 tysięcy?
Milion złotych.
Że, no, znaczy, już licząc z tą wartością złotych. Dodaną pod tytułem życie, tak, jako życie, niezależnie od...
Tak.
Rozumiem. No okej.
Okay, jeśli, czyli... jeśli na przykład zakładasz ryzyko, to mniej więcej tak liczysz.
Mm-hmm.
Możesz
no tak,
zwiększać
no bo...
swoją wartość, ale samo życie to jest milion.
No i właśnie ten dylemat, te pytania po części są zadawane w filmie właśnie o tym tytule. Po angielsku tytuł jest po prostu worth, czyli wartość. Mm-hmm. I to jest film, który się pojawił na Netflixie. On się troszeczkę nieprzypadkowo pojawił, bo teraz my jak to nagrywamy, to za kilka dni, a jak to wyjdzie pewnie być może już po, słuchacie tego, minie 20 lat od ataku na World Trade Center. Tak, więc...
Ja pamiętam, no.
No, także z tej okazji Netflix wypuścił właśnie taki film, który wydawało...
Z tej okazji świętujemy to tak. Za pomocą...
No tak, no czemu nie? Wydawałoby się, że oni jakoś z ciekawej perspektywy uchwycili ten temat, no bo nie opisują samych wydarzeń, tylko skupiają się na grupie prawników, którzy są sami się zobligowali do tego, żeby wyliczyć te wszystkie...
Wartość szkód.
Wyliczyć szkody, tak. Zostały... Wyliczyć szkody, które trzeba wypłacić rodzinom ofiar, tak? I wydawałoby się, że to jest ciekawe, ale niestety muszę cię zmartwić i słuchaczy, no niestety ten film bardzo nieznacznie eksploruje ten temat, to znaczy podchodzi do niego według absolutnie znanej formuły, jest to bardzo klasyczne kino sądowe, które po prostu wiadomo, że musi odhaczyć pewne elementy, że postać, którą gra Michael Keaton, to jest taka typowa postać prawnika, którą już widzieliśmy milion razy w filmie, która na początku ma jakąś ambicję, musi się zderzyć z rzeczywistością, która troszeczkę jest inna niż to, co on założył na początku. Musimy go widzieć, że z jednej strony ma dobre chęci, a z drugiej strony nie widzi pewnego aspektu, w tym przypadku aspektu ludzkiego stricte. No i musi się nauczyć czegoś i zrozumieć i na końcu wszystko musi się udać. Więc...
Czy ktoś krzyczy w trakcie filmu, że nie jest w stanie wytrzymać prawdy?
You can handle the truth. Nie, ale tam w ogóle mało krzyczy.
A są takie, jest taki, jak w każdym dobrym dramacie sądowym, właśnie taki monolog, który jest robiony na ławie właśnie, jak ktoś jest przesłuchiwany.
Wiesz co, takiego dokładnie, ponieważ tam jest mało takich scen, gdzie jest, raczej nie ma rozpraw sądowych, tam raczej są po prostu stricte rozmowy z ludźmi. I oczywiście jest kilka takich monologów, jest przede wszystkim jedna taka scena, w momencie której ten bohater musi zrozumieć coś, musi do niego dotrzeć pewna prawda. I to jest też bardzo klasycznie odebrane, przedstawione. Więc tak, no, oczywiście, wiesz, ja pamiętam film, taki był film Chciwość. Po angielsku Margin Call. To było znowu o krachu na giełdzie w 2009 i o tym, jak pewna firma, która, no teoretycznie to właśnie ta firma w dużej mierze się przyczyniła do tego krachu, jak jej pracownicy na różnych poziomach, tak, reagują na tą sytuację i to jest niesamowicie fascynująca taka, wiesz, wiwisekcja tego całego systemu, jakim jest taka duża korporacja, tak, gdzie widać tą właśnie różnicę po pozycjach ludzi, tak, znaczy w sensie, że mamy kogoś wysoko ustawionego i mamy kogoś niżej, że mimo, że ta osoba, która jest niżej ustawiona, ona ma o wiele więcej tutaj wpływu na to, na zmianę, na poprawę sytuacji, niż ta osoba, która jest wyżej postawiona, ale ta osoba jest postawiona wyżej, więc ona rozdaje karty. No i tam jest bardzo ciekawa rzecz, tak jak temat wydawałoby się nudny i taki, wiesz, też o prawnikach, nie? I o jakichś tam informatykach, jest tak fascynujący, że to jest jeden z moich ulubionych filmów na pewno tamtego, to był 2010, tamtego roku. Mhm. I troszeczkę miałem nadzieję, że ten film będzie taki. To się przyjemnie ogląda, ten jak ile warte jest ludzkie życie, to się przyjemnie ogląda, ale to nie pozostawia jakoś za dużo do refleksji dla ciebie. To wszystko jest takie, wiesz, na bardzo basic takim poziomie. Przedstawia schematy, przedstawia, wiesz, te wszystkie postaci w sposób taki sztampowy, który już widzieliśmy miliard razy. No i ostatecznie znowu po raz kolejny jest taka sytuacja, że temat, który wydawałoby się jest ciekawy, no bo World Trade Center, coś, co mi zmieniło, wiesz, wszystko na świecie tak naprawdę. I któryś z kolei widzę, że nie, że Hollywood nie potrafi tego w jakiś fajny sposób pokazać. Bo pamiętam, że na przykład był ten film, który się nazywał World Trade Center, który był stricte o tych wydarzeniach, Olivera Stone'a zresztą. I to był też taka sztampa totalna i poza tym, że po prostu pokazali wydarzenia, to też tam niewiele było jakiejś wartości dodanej do tego. Był Lot 93, który Greengrassa.
Też było takie coś, no.
Tak, i to było fajne, i to mi się podobało, ponieważ jakiś był pomysł na to. No ale było jeszcze kilka takich, wiesz, Hollywood któryś już raz próbuje ten temat jakoś ugryźć i zdaje się nie ostatni, bo tam się już szykuje jakiś kolejny, ale to jest, ale właśnie no, jest to jakoś problematyczne, no bo znowu, w tym filmie, ten paradoks tego filmu polega na tym, że teoretycznie przekaz jest taki. Wartość ludzka w kwestii finansowej to jest jedno, ale wartość ludzka, taka, której się nie da przeliczyć na pieniądze, to jest inna rzecz. I zawsze trzeba spojrzeć na tego człowieka, na konkretnego człowieka i zobaczyć jego problem i wyjść poza swój schemat, wyjść poza swoje jakieś tam, wiesz, prawnicze wyliczenia
myślenie,
i zwrócić się w stronę człowieka. Tylko, że ten film jest dokładnie zaprzeczeniem tego, bo jest wyliczony matematycznie co do i dokładnie idzie, wiesz, jest jakby spisany według bardzo podstawowych ram tego typu kina i w żaden sposób nie pokazuje tych ludzi tak, żebyśmy my jakby poczuli, że tam rzeczywiście coś jest, więc no, chciałem tylko tak o tym filmie wspomnieć, bo jako o zawodzie bardziej niż o czymś, co jest godne polecenia, ale wiesz co, przyjemnie się to oglądało, na taki piątkowy wieczór to nie jest w żadnym razie też nic strasznego, jest świetny Keaton, jest bardzo dobry Stanley Tucci i dobra jest obsada, więc to się tak, wiesz,
będzie, dobrze ogląda,
dobrze się będzie oglądać. Chcesz teraz obejrzeć ten film?
Nie.
Dobrze, to w takim razie...
No bo widzisz, że słyszałeś na samym początku, ja wiem, ile jest warte ludzkie życie.
No tak? Dokładnie, to znasz odpowiedź na to pytanie, więc...
więc nie widzę sensu, żebym teraz się nagle musiał dowiadywać z filmu, tak?
No tak, tak, tak. No, mógł być bardzo krótki film. A swoją drogą to jest ciekawe, jakby tak, wiesz, był film o chemikach, którzy wyliczają ludzkie życie według składu chemicznego. To jest też dobra rzecz. No dobra, czyli co? Przechodzimy do głównego tematu.
Shang-Chi.
Shang-Chi.
I legenda. Dlaczego mi pięciu bardziej pasuje?
Może pięciu smaków, ale...
Może.
Nie wiem. Wiesz co, to jest tak, że ten tytuł angielski brzmi, jak go powiesz, to tak jest płynny, fajny. The Legend of Ten Rings.
Ta, bo nas to 10.
10 pierścieni, rozumiesz? To jest tak, że po prostu. Każ to powiedzieć obcokrajowcowi ten tytuł. To się po prostu, nie wiem, załamie.
Czy w ogóle macie chińskie tytuły? Macie tutaj w tej Polsce?
Dokładnie. No dobrze, to jest kolejny. To jest tak, to jest drugi film. Teoretycznie to jest film drugi z czwartej fazy, czyli najnowszej fazy Marvela.
Ale tak
po Black Widow, pierwszy, no. Ale tak naprawdę pierwszy, bo Black Widow, jak dobrze wiemy, była bardziej takim dopełnieniem wydarzeń z poprzedniej fazy i raczej takim gestem,
send-offem.
Ukłonem, send-offem w stronę Black Widow. To był film, na który już obiecano ludziom, zrobiono, mamy o nim swoją opinię. To nie jest film, który w żadnym razie zmienia tryb, zmienia bieg MCU, ani
nie,
z takiego.
Nie, absolutnie. Wprowadzają nową, niesamowitą organizację, które po czym ją wywalają. Że jest bezpodobną.
Także nie ma żadnego, myślę, znaczenia na to, co nastąpi w czwartej fazie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj już Shang-Chi ma. No i tak, Shang-Chi to jest historia chłopaka. 30-letni. On tak wygląda na dobrze po 30, ale.
Nie, no bo tam łatwo to policzyć, bo.
W 96.
14 lat.
Miał 14.
Ale był zblipowany chyba.
Okej, okay, minus 5. To
minus 5.
Czyli powiedzmy, że 14.
Jak chyba z 24 lata ma.
Okej, okay, aktor wygląda trochę starszy chyba, ale niech będzie, 24
ale, lat. No to wiesz, to są Azjaci, oni niektórzy na przykład wyglądają, bo by mieli 16 lat, a mają 30, a niektórzy mają kompletnie odwrotnie i to bardzo dziwne i niepokojące i trudno bardzo mierzyć.
Bardzo, bardzo. W tym filmie też to widać, że jak syneczek statusiem pojawią się obok siebie, to nie do końca wiesz, kto jest z kim tutaj. No ale właśnie. To jest historia chłopaka, który jest, poznajemy go jakby w żyjącego sobie tak frywolnie, gdzieś tam dorabiającego jako jak się nazywa ten zawód? Odprowadzacz samochodów?
Odprowadzenie, u nas się nie robi takich rzeczy, ale.
No tak, ale generalnie przy tam obsłudze hoteli. I on sobie ze swoją taką kumpelą żyją tak właściwie swobodnie, mają takie żyćko sobie toczą, troszeczkę jakby ludzie im zwracają uwagę na to, że już powinni dorosnąć
nie,
i rzeczywiście...
To nie jest dobre żyćko. No,
tak,
to,
i rzeczywiście powinni...
Chińska babcia mówi, że to nie jest żyćko.
Tak, się ustatkować, mieć. Że coś powinni zrobić ze swoim życiem. A oni troszeczkę cały czas żyją tak jak takie nastolaty. No i w pewnym momencie okazuje się, że ten chłopak jest zajebistym wojownikiem, zajebiście walczy, to jest chyba kung fu, tak? Dobrze mówię.
Jest mistrzem kung fu, tak.
Jest mistrzem kung fu. No i potem jakby dowiadujemy się coraz więcej o nim i okazuje się, że to jest syn słynnego...
Legendarnego
mistrza kung fu, legendarnego... Jak określić go? Maga?
To nie jest mag. To
on nie jest magiem. No, on jakby jest w posiadaniu magicznych pierścieni. Tak?
Warlordem.
Warlordem, tak. No, który po prostu
mówi po polsku warlord.
Przejmuje coraz więcej terenów i staje się i żyje 1000 lat, ponieważ te pierścienie sprawiają, że może żyć bardzo długo. Tak?
Śmiertelne. Tak.
No i okazuje
dygnitarz
się...
Dygnitarz wojskowy.
Okazuje się, że losy splatają się tych dwóch postaci i tutaj syn musi się zmierzyć z ojcem i musi poznać swoją prawdę o sobie, musi poznać heritage, tak, czyli swoje
tak, pochodzenie.
Pochodzenie swoje i to wszystko. Mamy mnóstwo elementów magicznych, mamy mnóstwo scen walk. No i mamy taki wstęp, wprowadzenie bohatera, nowego bohatera MCU. I dobra, już nie chcę mi się więcej opowiadać o fabule, więc przejdźmy do tego, co sądzimy o tym filmie. Jak ty byś...
Znaczy, ja byłem pozytywnie zaskoczony, ale z takiego powodu, że chyba podchodziłem do tego filmu z mniejszymi oczekiwaniami, że z małymi oczekiwaniami. Ja myślałem sobie, chciałbym dać taki film, gdzie jest kung fu i się biją ze sobą na pięści i są śmieszne sceny. Znaczy, nawet nie myślałem o tym, że to były śmieszne sceny, ale to jest Marvel, więc miało być to dowcipami. I może jak końcówka mnie trochę zawiodła, ten trzeci akt, który jest, jak oczywiście we wszystkich filmach Marvela, wielką akcją i dużo CGI jest i strzelają do siebie. I tam to może jakby trochę mniej mi się tam podobało i to ta końcówka mogłaby trochę zmniejszyć moje podejście filmu, ale wszystko co do tego momentu jest bardzo super i jakby, że dostałem to co chciałem, czyli film akcji z jakimś fajnym kung fu robionym w tym świecie Marvela i to dostałem, tak? Tak, mhm. No jest dużo, bardzo dużo fajnych, ciekawych scen. Nawet jest, jak w każdym filmie kung fu, walka na tych, na rusztowaniach, tak?
To oczywiście. Jest jakby,
no bo nie możesz mieć filmu o kung fu bez walki na rusztowaniach.
No tak, tam nawiązań
jest walka w bambusowych, tak. Jest, no, jest dom latających sztyletów, jest przecież tam dużo, czy tam do przyczajonego tygrysa. Jest dużo filmów i nawiązań do takich klasycznych filmów kung fu.
I uszu.
I uszu. No to akurat tam trochę mniej tego był, tego uszu, tak? Więc no, na przykład też. Tego...
Oni tak troszeczkę chcieli to spleść, że masz tą, tak, ten styl walki kung fu stricte i ten styl walki wushu, który jest bardziej właśnie taki taneczny.
No bo tam
i taki, wiesz,
podobno magiczny. Dużo ludzi z ekipy na przykład tego, czy tego Jackie Chana, tak? Nie Jackie Chan.
No dobra, czyli generalnie, no dobrze, powiedziałeś, że dostałeś to co chciałeś, ale byłeś pozytywnie zaskoczony, więc jakby...
Tak, znaczy, sądziłem, że... będzie tego kung fu mniej, że będzie to po prostu zrobione po macoszemu i że będzie po prostu, będą się bili jak w innych filmach, jak w innych filmach Marvela, że to będzie dość generyczne, a tutaj miałeś te sceny walki, które na przykład, no, było bardzo dużo długich ucięć, widać było, że to było robione naprawdę, przecież ten aktor, który grał głównego bohatera, wykonywał większość tych rzeczy samemu, że było widać, że tam masz, że ludzie, którzy to robili, wiedzieli, co tam robią, to było widać nie tylko widać to po tym, jak to wyglądało, tak, widać, że można sobie liczyć te cięcia w trakcie walki i patrzeć na to, jak te ujęcia są robione i to jest bardzo super. I może tam pod koniec filmu, gdzie się pojawia olbrzymia ilość CGI, ale to już mówiłem, że to wtedy zmniejsza trochę tego jakość filmu, ale poza tym to jakby to dostałem, tak? Mhm. I to byłem właśnie pozytywnie zaskoczony właśnie w tym aspekcie właśnie takim technicznie. Mhm. Z perspektywy fabularnej to musieliśmy raczej wskoczyć na spoilery, jakby na te najważniejsze rzeczy i jakby najciekawsze i najgłupsze decyzje są jednak w tej części. Mi się wydaje, że jakby ta relacja dwóch głównych bohaterów, tak, czyli tego Shang-Chi i Katie, grane przez Awkwafinę, była fajna, mi się podobało. To na początku myślałem, że trochę nie będę tego kupował, ale jakoś ta Awkwafina mi się tutaj spodobała w tym filmie.
Mhm. No i ja się zgodzę ze wszystkim, co powiedziałeś, ale ja jestem zawiedziony. To jest problem tego filmu dla mnie taki, że jak ja słyszę pozytywne opinie i jak ludzie tłumaczą, dlaczego im się podobał, to ja się absolutnie zgadzam ze wszystkim, co oni mówią. Z reguły. Nie było tak, żebym się miał nie zgodzić. Ale potem jak widzę negatywną opinię i ludzie mówią, co im się nie podobało, to też się zgodzę właśnie. I wiesz, kwestia jest taka, że ja po wyjściu z kina czułem jednak spory niedosyt i sporą taką po prostu takie zobojętnienie wobec tego wszystkiego. Być może problem polega na tym, bo oczywiście są super sceny walk. Jak na w ogóle Marvela, to są rewelacyjne. Są niektóre świetne sceny takie między postaciami. Jest naprawdę fajny czarny charakter, tak? No taki czarny. Jest... Ten świat cały, który oni tutaj tworzą, jest super. Tylko że wydaje mi się, że troszeczkę problemem jest to, że tam jest wszystkiego po trochu i żadnej rzeczy nie ma takiej, która mogłaby się wybić z tego. Bo mamy na przykład piękne sceny walk wushu w stylu właśnie przyczajonego tygrysa, ale to są, wiesz, tu jest scenka i to są naprawdę pięknie zrealizowane rzeczy, ale potem mamy zupełnie inny klimat, zupełnie inny gatunek i wiesz, to jest kwestia takiego przeskakiwania, że okej, okay, albo robimy to, albo robimy to, a jeżeli łączymy te wszystkie rzeczy w jedno, no to jest duże ryzyko, że może z tego wyjść coś bez charakteru. I moim zdaniem troszeczkę problem tego filmu jest taki, że pomimo tego, że wszystkie, że dużo jest elementów naprawdę świetnych, które są wyjątkowe też na tle Marvela, to ostatecznie jak patrzę na całość, to myślę sobie, że brakuje charakteru temu filmowi. Że trochę jest tak, jak tak sobie pomyślałem, że tam jest taka. To nie chcę, to nie chcę mówić, że to jest w kwestii spoilerowej, bo nie przesadzajmy. No jest taki stworek, tak? Który, no, tak, no. Który po prostu jest takim futrzakiem, wygląda trochę jak pies, niedźwiedź, ale nie ma twarzy, nie ma. Albo nie wiadomo gdzie ją ma, i ma skrzydełka. Jest takim stworkiem, który po prostu trochę nie wiadomo czym jest. I ten film trochę taki jest. To znaczy, właśnie to jest taki, że on jest jakoś jest ciekawy, jakoś jest inny, ale trochę bez wyrazu, bo nie widać gdzie jest gdzie ta twarz. Trochę nie umiem go uchwycić tak, żeby go określić jakoś, ale nie w takim pozytywnym sensie, że to jest tak,
że myślisz
jest
tak o nowe. Tym,
tak? Tak, to nie jest tak, że to jest tak nowe, że po prostu, wiesz, zastanawiam się, tylko po prostu jest nawrzucane tyle rzeczy naraz. Na zasadzie takiej, że tam studio mówi, no dobra, ale czy musi być to, musi być to, musi być to. Że aż chciałoby się odrzeć ten film z połowy tego wszystkiego i na przykład niech to będzie super film taki przygodowy o kolesiu, który walczy kung fu w autobusach, albo niech to będzie piękna historia w stylu Przyczajonego Tygrysa Ukrytego Smoka, albo to niech będzie takie stricte fantazje ze stworami magicznymi i tym wszystkim, a tu mamy tego wszystkiego po trochu i nic z tych rzeczy nie ma wystarczająco oddechu i wystarczająco czasu, żeby się tak, wiesz, żeby wejść w ciebie, tak? Mimo że mi się bardzo podoba, że na przykład tam są sceny walk i nie tylko walk między postaciami relacji, gdzie się ten film nie spieszy i to jest bardzo fajne, że on jakby pozwala scenie jakby
Wybrzmieć,
tak. Pozwala wybrzmieć scenie. I też tutaj postaciom pozwala na spojrzenia, które w innym filmie mogłyby być wycięte, bo to już za dużo jest, wiesz, tego czasu na jakieś tam spojrzenia głupie, przejdźmy do akcji, nie? Więc to mi się bardzo podoba. Ale ostatecznie, no mówię, ostatecznie pomyślałem sobie, no tak, Taki produkt po prostu ze stajni Marvela, który niby trochę chce coś nowego, ale tak nie do końca. Wiesz, to są takie tak nieznaczne zmiany, że ja wciąż uważam, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Że Marvel nie zmienia w ogóle swojego podejścia w robieniu filmu. Że to cały czas jest ten serial. Że to nie jest tak, że mamy teraz, okej, w czwartej fazie zrobimy coś inaczej, nie? Nie, tutaj mamy typowy origin story, typowe wprowadzenie bohatera, wszystkie elementy, które mają być, muszą być i w związku z tym no, rozczarowanie u mnie też wynika z tego, że ja nie wiem, czy znasz takiego, znasz, myślę, że znasz takiego showmana filmowego Johna Campia.
Coś mi to mówi.
On prowadził Movie Talk kiedyś, a teraz swoje. To jest facet, który bardzo często, bardzo emocjonalnie, jakby wiesz, opowiada o filmach. Czasem czegoś nienawidzi, czasem coś ubóstwia. Rzadko kiedy jest tam gdzieś po środku.
Po środku.
No i ja obejrzałem jego taką, bo tam była ta premiera taka uroczysta w Stanach i nie było jeszcze takich ocen stricte podanych, ale był taki filmik krótki, który on wrzucił i on tam się po prostu rozpływa nad tym filmem. On mówi o tym filmie tak, jakby to było największe arcydzieło, jakie w ogóle powstało. I potem jeszcze widziałem jakieś inne z nim programy, gdzie mówi o tym filmie. I za każdym razem mówi tak, że po prostu masz ochotę iść do kina od razu, wiesz, z buta i mówisz, tak, muszę to zobaczyć. No i z takim, może, wiesz, nie chcę powiedzieć, że z takim nastawieniem, bo już gdzieś tam też mi się obiło uszy, że może nie do końca, że to jest John Campia, on jest specyficzny, ale w serduszku gdzieś trzymałem to, a może jednak ten John Campia ma rację. No i tak, wiesz, i znowu, jak on o tym mówił, ja oglądam ten film, on mówi o tych rzeczach, które są w filmie i te rzeczy są dobre. Mhm. Tylko, że no, mnie tak nie ruszyło. Mnie po prostu ten film tak nie ruszył. I
no widzisz, bo ja właśnie trafiłem na więcej jakby negatywnych opinii na temat tego filmu, chyba gdzieś tam, które się tam pojawiały. Mhm. Właśnie też, jak już potem sobie po obejrzeniu filmu zacząłem jakieś tam recenzje i jakieś tam przemyślenia na temat tego filmu oglądać, to właśnie też było to, że to jest film, który ma dużo pomysłów, bo to masz film kung fu, masz film o tym, wiesz, że to jest film o właśnie twoim pochodzeniu, o znalezieniu samego siebie, jest tak naprawdę filmem przygodowym filmem drogi, gdzie dwójka tam przyjaciół wyrusza gdzieś tam w drogę. Jest spy thrillerem, gdzie masz jakąś tam tajną organizację, która krąży po całym świecie, a jednocześnie masz tajną organizację jakichś tam wojowników kung fu. No, że tutaj chyba się jakość tego filmu i tego odbioru bierze na tym, jak bardzo lubisz takie, wiesz, owocowe miksy, co nie, że czasami najlepsze jedzonko to jest takie, że masz, wiesz, że im mniej składników dodajesz do pizzy, tym lepiej. Mhm. Masz najlepsze pizza, to masz dwa składniki i koniec. A czasami ludzie lubią taką pizzę, że po prostu wszystko do niej włożysz i będzie po prostu, ona będziesz miała wszystkie smaki na świecie. Po prostu jest pytanie, czy film, który jest taką pizzą, jesteś w stanie zjeść.
Ale chyba składniki też są istotne, nie? Czy pasują
tak,
do
no
siebie?
Tak, składniki są istotne, czy pasują do siebie, czy się dobrze łączą ze sobą, a może w trakcie, no mi się wydaje, że w trakcie tego filmu po prostu nierówno te składniki były rozłożone i zaczęły się od tych dobrych, które się ze sobą łączyły, a potem zaczęło się to robić, no bo
tak.
Ten, mi się wydaje, że można byłoby sporo z tego filmu wyrzucić i ten film by zyskał z tego.
Mhm. Wiesz, pierwsze 40 minut filmu jest super. Ja w ogóle po tych 40 minutach mówię tak, Campia miał rację, wszyscy, którzy mi się podoba, mają rację. Dopiero jak jest moment taki, wiesz, no ten środkowy, to i film troszkę zwalnia, to w tym momencie jakoś automatycznie, tak jakby ktoś mi odebrał tą przyjemność. Tak po prostu, wiesz, na zasadzie, że ja jestem taki wow, ja, zajebiście, wiesz, idzie. Nawet tempo, wiesz, tempo tempem, ale nie, no tak, no tempo jest dobre, bo słuchaj, historia, o czym zaraz będziemy gadać w spoilerach, to jest taki schemat, to jest tak mało zaskakująca historia, że aż niesamowite, jak bardzo jest niezaskakująca. To jest też taka mega rzecz, do której troszeczkę mam żal w tym filmie, że naprawdę no. Nie ma nic zaskakującego w tym filmie, nic absolutnie.
No bo ja też byłem taki,
po
że
kolei
ja to
wszystko jest no. Jak ma być.
Ale mówisz, ale to chyba też tego, te oczekiwania, bo ja na przykład nie oczekiwałem, że ten film będzie miał jakąś niesamowitą historię.
Ale tak wiesz, naprawdę, ale nawet w tym Jungle Cruise, który ja niespecjalnie mi się podobał, tam starali się jakiś twist zrobić, coś, cokolwiek, a tu nic, tu po prostu wiesz, do czego
wszystkie
to zmierza.
Wszystkie twisty masz w pierwszym akcie tak naprawdę.
Tak. Ale to też nie są tak, takie twisty, których się nie wiadomo jak spodziewać. Tak, ale tak, ale, są, ale jeżeli mówimy o zaskoczeniach, to są w pierwszym akcie i naprawdę ten pierwszy akt robi robotę, tak? No tak, no dobra, czyli co? Spoilery?
Spoilerowo. Spoilery.
Ja już powiedziałem, że nie ma co spoilować, ale...
No, znaczy, może inaczej, no i tak trzeba powiedzieć. Mi się wydaje, że jeśli już rozmawiamy spoilerowo, to chyba najciekawsze, to już powiedziałeś, że jednak ta postać tego vilana chyba tutaj była moim zdaniem tutaj ciekawie zrobiona, bo to jakby nie było tego zaskoczenia, tak? No było to zaskoczenie, że on niekoniecznie zbiera tych dzieciaki, żeby je jakoś tam, wiesz, złapać je po prostu, tylko ma jakiś tam swój cel. Dowiadujemy się, że jakby jakby jeśli położysz sobie te klocki, które są ułożone dla niego w tej historii, to jest chyba jedna z ciekawiej napisanych postaci może tutaj teraz w Marvelu, gdzie z perspektywy Villana, tak, no bo inne te postacie Marvela, które miały jakieś super, jakieś tam, można znaczy, te najbardziej popularne villanowie Marvela zazwyczaj byli ciekawymi postaciami, ale niekoniecznie miały ciekawą historię. Mhm. A tutaj masz postać, która ma naprawdę jakby rozbudowaną, ciekawą historię, którą ty jakby w trakcie tego filmu poznajesz. I jest to po prostu tragiczna historia i czasami nawet czujesz, że no bo on słyszy głosy swojej zmarłej żony i przez to zaczyna jakby dążyć do tego, żeby to zrobić, że w momencie, w którym mu wszyscy mówią, że to jest już jakby kompletnie, nie powinnyś w to iść, to jest kłamstwo, to jest oszustwo, on po prostu już tak ślepo w to wierzy po prostu, bo dla niego nie jest ważne nawet, czy to jest prawda, czy nie, bo to jest spróbuję wszystkiego, zrobić wszystko, żeby to było, żeby zrobię wszystko. Nawet jeśli skończy się świat i wszyscy mimo, że się skończy przez to świat, to ja i tak spróbuję, bo może mi to uratować żonę.
Tak. Czy ją to jest jeden z tych, tatusiów, co wolą żonę od dzieci swoich. Jednak, mimo wszystko.
Znaczy nie, no wiesz, tak, jeśli mówimy spoilerowo, tak, że to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to, wiesz, bo to na początku myślisz, że tam chce ich pozabijać, czy coś w tym stylu.
Nie, no ale można się domyślać, to wiesz, to jest mój ojciec.
Znaczy on nie, ale nie chodzi mi o to, że...
No wiadomo, że nie będzie w Marvelu ojca, który zabije swoje dzieci. No,
była wielka, jak to się nazywa, wielka planeta, co chciała zabić syna.
Okej, okay, racja, tylko... racja. Prawda, cofam co powiedziałem, oczywiście, mogło się tak skończyć.
No, ale co wracając, że jakby, ale nie chodzi o to, że to było zaskakujące, czy nie, tylko że wprowadzili tą postać i jakby nie było zaskakujące, że oni chcieli zabić, ale że niby to było zaskoczenie, ale bardziej mi chodzi o to, jak ta postać była zbudowana, że to była bardzo super zbudowana postać.
No, znaczy ja się...
I tyle, tak? Ja że byłem w stanie zrozumieć, co on robi, tak? Że
tak. Jak
mimo tego, że robi głupią rzecz i wszyscy mówią, że robi głupią rzecz i nawet kiedy widzi, że robi coś głupiego, to jakby rozumiem, dlaczego on to robił, bo dla niego to było po prostu, że jakby tak zbudowali tą postać, tak mi ją przedstawili, że byłem w stanie to zrozumieć na logicznym poziomie, co bardzo często u Marvela nie działa, tak?
Nie
że
działa,
ci bohaterowie bardzo często działają w sferze emocjonalnej, a nie w sferze logicznej, a ten był na dwóch po prostu super zbudowany.
Ale wiesz, a propos Villana, to myślę, że to dwie rzeczy się na to składają. Jedna rzecz, że aktor świetnie to rozgrywa, tak? To jest naprawdę, on jest najciekawszą też postacią w kwestii takiej pokazania tych wszystkich zniuansowanych emocji i to widać w nim i naprawdę świetnie Tony Leung świetnie go gra. To jest taki aktor, który jest klasycznym aktorem kina azjatyckiego, ale okay, też pojawił się...
Pierwsza rola po angielsku.
Nie, chyba nie pierwsza rola po angielsku, ale pierwsza duża taka rola rzeczywiście.
No.
Wiesz co, on znaczy ostrożnie pożądanie na pewno widziałem z nim, ale wydaje mi się, że jeszcze w jakimś amerykańskim filmie grał, ale życie to jest taka duża rola, więc jest świetny, jest znakomity w tej roli. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest znowu, jak na Marvela to jest bardzo ciekawy villain, ale jakby odłączyć ten element marvelowski, to on już nie jest aż tak, wiesz, to też jest schemat, który już widzieliśmy wiele razy na ekranie, więc to też nie jest, nie wiadomo, jak tutaj się tym bawią. Ale czemu spoko, ja doceniam wciąż, tak?
Chociaż... Znaczy nie, nawet chyba nawet poza tą sferą, że jest jednak, że to nie jest kolejny kręcący...
Jest niesamowicie zakochany w swojej żonie. Żona umiera. On dla niej jest w stanie zrobić wszystko, żeby wrócić. Ona się do niego odzywa, słyszy jej głosy.
Ale nie,
i teraz
wszystko to jest
zostawia, żeby ją z powrotem...
On odrzuca, ale to jeszcze coś innego jest, bo no. Tu masz nie tylko element tego właśnie że mu żona umarła, tak? Chodzi o to, że on dla tej żony jakby porzucił to, kim jest i to, kim był, i jakby ta jego przeszłość nawet powoduje to, że jakby on ją traci w taki sposób i on jakby wraca do tego, żeby to jakby musi i tak wykorzystać siłę, ale jak potem jak zacząłem to mówić na głos, to rzeczywiście to możemy nawet powiedzieć, że możemy spokojnie tą historię napisać o mafiozie na przykład.
Tak, to też jest pewna klisza, ale spoko, bardzo, ona jest bardzo fajna, świetnie zagrana i spoko i to na pewno bardzo mocno gra w tym filmie. Coś miałem myśl teraz, a rozmawiamy o spoilerach. A, już wiem, ale pomyślałem sobie, dobra, ale to jest ten mandaryn, tak? Oni nie mówią wprost, ale wiadomo, że to jest mandaryn. I teraz tak, ja sobie myślę, no dobra. Pomijając te rzeczy, o których ty mówisz, to wciąż jest taki vilan, czyli facet, który ma jakąś super broń i po prostu zabija na lewo i prawo i jest taki super zajebisty. Czyli ten mandaryn, na którego wszyscy czekali, że się w końcu pojawi. Tak? Dobrze mówię? A nie ten śmieszny jest... Ben Kingsley, żałosny z Iron Mana trójki. Powiem ci tak. Spoilery oczywiście. Pojawienie się Bena Kingsleya jest dla mnie highlightem tego filmu. Każda scena z nim była po prostu przeurocza. Ta postać, tak ją lubię. Znowu mi wrócił ten mandaryn z Iron Mana trójki. Mówię, Boże, to jest mój mandaryn. Ja chcę tego mandaryna. Ja nie chcę tego typowego vilana, który wali, wiesz, robi miny i strzela pierścieniami. Ja chcę tego aktorzynę, który po prostu jest nieporadny i to jest dla mnie coraz ciekawsze. I fajnie, że w ogóle wrócili z tą postacią. Ale niestety przy sobie przypomnieli o dużo lepszym filmie, jakim jest Iron Man 3 od tego filmu, więc mówię, no, bo to jest, wiesz, sorry.
Że wszystko, co w ogóle wpadło w tę postać, to, że on stwierdzi, że oni go zabrali i zaczął zacząłem grać Macbetha i stwierdzili, że mnie zostawił.
A ten tekst o planecie Małp, no przecież jest cudowny. A mama mi mówi, że to jest aktorstwo. Ja mówię, czyli te małpy grały. One grały, że jeżdżą na koniach. Niesamowite. No, także on jest najlepszym. Podobno niektórych właśnie na ciebie wkurzał, tak? Nie. No bo podobno niektórym działa na nerwy, bo znowu im przypomina właśnie o tym rozczarowaniu, jakim był mandaryn w Iron Manie trójce. A dla mnie to jest... To są, wiesz, te wszystkie właśnie rzeczy... Iron Man trójka właśnie jest przykładem filmu, gdzie mamy reżysera już z jakąś stylową i który robi Marvela po swojemu. I ja zawsze wtedy, wiesz, moje serduszko się cieszy. No, ale więc to a propos vilana. Główny bohater, o mój Boże, ten koleś po prostu wygląda jak wygenerowany z komputera Azjata. Po prostu minę ma cały czas jedną. Czy się smuci, czy się cieszy, ma jedną minę. I ja to nie jest rasistowskie, bo wszyscy dookoła, Azjaci dookoła niego są 100 razy lepsi i są naprawdę świetnie grają. Więc to nie jest kwestia tego, że...
Że ona jest tak. Postacią, która tam jakby widać, że... ma plastyczną tą twarz swoją i tak. Jakoś pokazuje emocje. On
ale tak samo właśnie ten Tony Long, czy przecież ta aktorka znana z Przyczajonego Tygrysa. No w każdym razie, wiesz, dookoła wszyscy Michelle Yeoh. Michelle Yeoh też jest świetna. No, wiadomo, Ben Kingsley. No właściwie wszyscy oprócz tego głównego bohatera są jacyś. I ja rozumiem koncepcję, że on ma być tym takim, wiesz, tym wokół którego wszystko się dzieje. On ma być taki generyczny, ale too much. Za dużo generyczności było w nim i po prostu kompletnie go nie kupiłem. Kompletnie, szczerze mówiąc, niespecjalnie obchodziły mnie losy jego, więc tutaj też był problem z tym. Mimo, że napisany nie był tak źle, ale coś ten aktor... No, on aktor świetnie walczy, tak. On rzeczywiście...
Tak, no jakby chyba był wybrany bardziej w tą, z tego tak. Powodu, tak.
No, także to był taki też problem. Coś jeszcze... No, ta końcówka, która jest takim rozbuchanym finałem... z dużą ilością CGI i tak dalej, ona by mogła grać, bo to też jest takie klasyczne wushu, gdzie mamy, czy takie wushu fantasy, gdzie mamy często mamy w finale rozpierduchę i często mamy latające smoki, demony i straty taty. I to samo w sobie, bo wiem, że dużo ludzi na to rzeka, samo w sobie to byłoby spoko. Tylko, że zabrakło jakiegoś, nie wiem, czy sznytu reżyserskiego, czy czegoś, co by sprawiło, że zapamiętasz którąś z tych scen akcji. To wszystko było, wiesz, zlane, to była ta pizza po prostu. Wrzućmy te, niech latają, ci niech strzelają, coś niech się dzieje i po prostu, mimo że jakby po kolei wiesz, jakie dzieją się wydarzenia, ale tam nawet w sposobie nakręcenia tego nie było nic świeżego. I to jest też znowu problem dla mnie tego filmu, że on jest nakręcony przezroczyście. Pomijając może kilka fajnych scen walki, wszystko jest przezroczyste. Wszystko jest odcinek Marvela. I tutaj się właśnie rodzi to pytanie, czy w związku z tym dostaniemy kolejny sezon serialu, który dobrze znamy, czy
coś nowego.
Czy coś nowego, no bo są elementy nowe w tym filmie, ale to wciąż jest Marvel i to wciąż jest powtórka z rozrywki i troszeczkę, wiesz, mi troszeczkę opada entuzjazm w stosunku do tych filmów, bo mimo, że ja wiem, że na końcu będą jacyś Avengersi i to będzie super i wszyscy będą się cieszyć, ale do tego czasu czeka nas kilka filmów, które po prostu będą na jedno kopyto i oto, wiesz, patrząc na to, co robi teraz DC, patrząc na ten Suicide Squad Jamesa Gunna, na to, jak oni kombinują, jak każdy film jest inny, jak jest odważny, co z tego, że się nie sprzedaje, ale ludzie będą pamiętać o tych filmach. A Marvel wciąż idzie bezpieczną, utartą drogą, która oczywiście, ja ich rozumiem, tak? Zarabia pieniądze, tak? Ale, więc z finansowego punktu widzenia ja to rozumiem, ale patrząc jako widz, Chciałbym więcej ryzyka. Zwłaszcza, że ja jestem fanem tego azjatyckiego kina, jestem fanem tego wushu, jestem fanem tych wszystkich rzeczy. Ja chciałbym czegoś więcej od tego Shang-Chi. Jeszcze mi podbił tą podnietę
że John Campion. Chciałbyś. Ale ja zawsze po filmach, w których dzieją się kung fu, to mam ochotę oglądać ponownie takie filmy.
To wciąż jest lepszy film niż zeszłoroczna Mulan, na pewno. Na pewno to bez wątpienia. Mulan była o wiele gorszym filmem. Ale właśnie, to jeszcze pytanie. Może na koniec, chyba że coś jeszcze masz jakieś spoilerów. To na koniec pytanie. Gdzie byś plasował ten film wśród dotychczasowych filmów Marvela? Nie chcę teraz, żebyś wymieniał wszystkie 20 filmów, czy tam ile powstało, ale...
Nie. Mi się wydaje, że to jest taki dobry mid-tier to gdzieś powinno być. Gdzieś tak ładnie po środku powinno się gdzieś tam uplasować.
Też mi się wydaje, że to jest...
Nie jest najlepszy film Marvela. Mi się na przykład wydaje, że był lepszy na przykład od Black Widow. Albo przynajmniej mi się lepiej go oglądało.
Lepszy, niż
Black Widow. Nie? Mhm. Ale Black Widow gdzieś jest tam troszkę niżej.
Black Widow moim zdaniem jest sporo niżej. Ja bym ten film, tak jak sobie w głowie myślałem... To bym dał tak obok Ant-Mana, Thora pierwszego.
Dokładnie o tym samym też pomyślałem chyba jak wyszedłem z kinie, że to jest taki film, który... Bo Ant-Man mi się podobał, bo tam było dużo fajnych pomysłów, ale to nie było jakby... To było takie...
Ant-Mana dałbym troszkę wyżej, ale ten był chyba wyżej niż Thora. Więc dla mnie na przykład wyżej niż Doktora Strange'a. Wydawał mi się ciekawszy, więc wciąż to jest myślę też jakiś pozytywny.
Bo Doctor Strange też był po prostu kolejnym filmem Marvela takim jeszcze na modę starego, nie było nic w nim ciekawego, tak jak tutaj jest.
Pomimo tego, że był o schizowych magikach, tak? Ale i tak nie... Dużo bezpieczniejszy.
Dwóch scenach to nie było nic takiego, co by go odróżniało od innych filmów Marvela, tutaj jednak było chyba tego troszkę więcej.
No tak, więc dla mnie wyżej niż Strange, niżej niż Ant-Man, gdzieś w okolicach Thora. Tak bym go usytuował i okay. Chyba się zgodzimy tu, więc ostatecznie mamy chyba podobne zdanie o tym filmie, tylko ponieważ ty
ale to by się nie podoba mi tak.
To by się, no bo ty miałeś minimalne oczekiwania, a ja miałem bardzo duże i to się niestety zderzyło z rzeczywistością.
Znowu wracamy do tego samego, powinieneś mieć mniejsze
oczekiwania. Nie mieć w ogóle żadnych oczekiwań. No być może.
Dokładnie.
Tak, być może tak, ale czasami no, coś usłyszysz, gdzieś coś zobaczysz i od razu się jarasz, że o mój Boże, to chyba będzie ten film, który zmieni moje życie.
I po, a, nie, tak nie jest.
A tak naprawdę te filmy, które zmieniają w jakiś sensie twoje życie, a w każdym razie, które zapamiętujesz, to są, nigdy nie zakładasz, że to
nie, nie wiesz o tym, że to jest tak.
Dobra.
Dobrze. To chyba tyle.
To byłoby na tyle dzisiaj. Żegnają się z wami Kajetan.
I Paweł.
Do usłyszenia.
Dobra.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.